Podwieczorek Mistrzów.
Witam Państwa, witam z tym większą przyjemnością, że dziś gościem Podwieczorka jest postać, którą znam bardzo długo. Mieliśmy nawet takie zależności w przeszłości, dawno to temu było. No, zależności typu mistrz i uczeń właśnie, bo profesor obecny Waldemar Wojtal był asystentem w klasie fortepianu profesora Zbigniewa Śliwińskiego i mieliśmy wiele wspólnych, miłych lekcji. Dobry wieczór, Waldemarze.
Dobry wieczór. Jest mi ogromnie miło być tutaj i rozmawiać właśnie z Tobą, bo znajomość tę wspominam ogromnie ciepło, niezwykle wiele wspólnych momentów i to takich, które dają, jak zawsze w pedagogice, korzyść i satysfakcję obu stronom. Mam nadzieję, że obu stronom.
No właśnie,
w każdym razie
no właśnie.
Ja pamiętam to bardzo pozytywnie.
Pedagogika to bardzo ważny element w Twoim życiu zawodowym obecnie. Wcześniej, jak już wspomniałem, asystent w klasie profesora Zbigniewa Śliwińskiego, wielkiego gdańskiego pedagoga, twórcy, niektórzy mówią, gdańskiej szkoły pianistycznej, chyba jest to prawda. W tej chwili sam odnosisz sukcesy jako pedagog. Na czym polega właściwie umiejętność przekazywania swojej wiedzy jakiemuś młodemu adeptowi sztuki pianistycznej? Bo to przecież on powinien umieć już grać na studiach, prawda? To jest rozmowa o interpretacji, rozmowa o jakimś pogłębieniu tej interpretacji, czy rozmowa o warsztacie?
No to jest bardzo trudny problem i pytanie złożone. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem nawet jak schematyzować tę odpowiedź. Myślę, że najważniejsza rzecz, która się dzieje w kontaktach pomiędzy studentem i pedagogiem, to jest wspólne dojrzewanie. I w przypadku młodego człowieka jego rozwój, a w przypadku uczącego taka próba orientowania się w drodze, którą należy obrać, żeby ten rozwój był najbardziej skuteczny. Nie ma tajemnicy. To są problemy indywidualne w zależności od tego, z kim się ma do czynienia. Obiera się drogę i to nawet czasami podświadomie, bo to student inspiruje do pracy. I tak powinno w zasadzie być. To najlepszy układ, jaki mógłby się przydarzyć, kiedy student przychodzi i mówi, potrzebuje tego i tego i tego, a prowadzący mówi, ja chętnie w miarę mojej wiedzy i umiejętności się właśnie z tymi dziedzinami czy z tymi umiejętnościami podzielę. Tak to niekiedy bywa i wtedy jestem bardzo szczęśliwy.
A mogę zapytać, dlaczego wybrałeś główny nurt swojej działalności pod tytułem pedagogika? Bo przecież byłeś znakomitym pianistą. Pamiętam twoje koncerty i zawsze twoja gra wyróżniała się przepięknym dźwiękiem przede wszystkim. Co o tym zdecydowało?
Ja myślę, że to, że pedagogika daje taką szansę bycia z kimś, czyli mamy do czynienia z wspólnym odkrywaniem piękna. To jest chyba bardziej ekscytujące od tego odkrywania w pojedynkę, kiedy każdy artysta wykonujący na estradzie muzykę musi zamykać się w swojej pracowni i sam sobie odpowiadać na wiele pytań. A tutaj ten kontakt jest tym ciekawszy, że ma miejsce pomiędzy człowiekiem no w miarę już dojrzałym, a człowiekiem młodym. To jest też kolosalna inspiracja, dająca szansę na to, żeby się wolniej starzeć. Ja myślę, że to był ten moment, który najbardziej skłonił mnie do tego zawodu, do tej specjalności. Właśnie to, że spotykam bardzo ciekawych ludzi, co roku ktoś trafia do mojej klasy, więc wnosi pewną niewiadomą, ale równocześnie nadzieję na to, że można coś ciekawego osiągnąć. Więc to jest taki troszkę hazard, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Cały czas jesteś szefem Katedry Fortepianu Gdańskiej Akademii Muzycznej, ale byłeś także jej rektorem. No i tutaj także jesteś mistrzem, bo za twoich czasów powstała ta piękna siedziba po tej dawnej szkole muzycznej, w której funkcjonowało wojsko.
To brzmi bardzo dumnie, ale rzeczywistość wygląda inaczej. Na taką inwestycję składa się wysiłek wielu, wielu ludzi. Tutaj muszę przede wszystkim wspomnieć o dyrektorze administracyjnym, później kanclerzu uczelni, panu Mączce, z którym współpracowało mi się fantastycznie. Ale nie tylko on, całe środowisko wspierało tę ideę poszukiwania nowej lokalizacji dla uczelni, ponieważ ona od wielu, wielu lat mieściła się na piętrze zaadaptowanym do tych celów przy ulicy Gnilnej. I to był
no to obiekt... taka była śmieszna szkoła za tamtych czasów. Jak ktoś zaczął w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to kończył po nie 12 latach na trzecim piętrze, tylko po
to jest może i wygodne, 17. Ale sytuacja, kiedy obiekt jest znacznie większy. W tym przypadku był zdecydowanie za mały i przede wszystkim uczelnia nie miała swojej sali koncertowej. Więc dużo było przesłanek ku temu, żeby się zająć rozbudową czy poszukiwaniem nowych możliwości inwestycyjnych. Było ich sporo. Ja w momencie, kiedy przypadła mi funkcja rektora, postawiłem sobie to jako jedno z głównych zadań, bo wydawało się, że jednak trzeba zacząć od postawienia murów, a potem te mury wypełnić życiem. No i wśród wielu projektów ten okazał się chyba najbardziej owocny i rzeczywiście udało się przenieść uczelnię na ulicę Łąkową. Jestem w tej chwili dumny, kiedy wjeżdżam na parking wewnętrzny i widzę przede wszystkim dwa wspaniałe obiekty, ale nie tylko to, bo także i zieleń, która tam jest imponująca. I sądzę, że nasza uczelnia pod tym względem może rzeczywiście rywalizować z najlepiej uposażonymi nie tylko w Polsce, ale i w Europie. No a to, jak ona funkcjonuje pod względem artystycznym, to już jest w tej chwili zadanie dla osób, które się zajmują administracją uczelni i dla pracowników, dla kadry, przede wszystkim dla młodej kadry, która oby jak najpiękniej się rozwijała i przenosiła miastu i regionowi wiele satysfakcji.
No dobrze, a jak się czuje pianista, pedagog w kasku na budowie?
No to jest dość sytuacja niecodzienna. Wtedy, kiedy jest upał, to trudniej. Kiedy mamy do czynienia z temperaturą niższą, można sobie na to pozwolić. Jednak gro tych prac odbywało się wewnątrz, bo chodziło o adaptację obiektu już istniejącego. Także ten kask może niezbyt często gościł na głowie mojej. No ale dobrze się czuję, jeżeli wie, że to służy jakiemuś celowi.
Powiedziałeś, że wjeżdżasz na parking. I ja sobie w tym momencie przypomniałem, że masz takie hobby z jazdą związane. Lubisz jeździć samochodem.
No tak, to jest, można nazwać to hobby. To jest przyjemność, której się nie da z niczym porównać, być może tylko i wyłącznie właśnie z pianistyką, ponieważ samochód i otwarta przestrzeń daje poczucie wolności, zupełnie niebywałe uczucie, że można się oderwać od wszystkich trosk i problemów dnia codziennego.
Ale jeździsz, bo jeździsz, czy jeździsz? Bo się ścigasz na przykład.
Ja myślę, że odpowiedź jest łącząca te dwa elementy. Jeżdżę, bo muszę jeździć i od bardzo dawna nie wsiadłem już do pociągu. No samolot czasami jest nieodzowny, aczkolwiek gdybym mógł, to prawdopodobnie dojechałbym do Ameryki samochodem. No niestety tunelu jeszcze nie zbudowano, więc wsiadam od czasu do samolotu. Ale moim ulubionym środkiem transportu jest samochód. Ja nie sądzę, żeby można by było określić miarę wyścigów, ale pewna szybkość, taka minimalna szybkość jest potrzebna, żeby rzeczywiście ten powiew wolności odczuć.
No tak, ja pamiętam, kiedyś mi mówiłeś przy okazji konkursu Chopinowskiego w Warszawie, że tak w jedną stronę i w drugą to nazbierałeś tyle punktów, że prawie ci z prawa jazdy zabrali.
No to były dawne czasy, teraz cieszę się czystym kątem od dłuższego już momentu. No i
czyli co, jak jest 50, jedziesz 50?
Przede wszystkim zauważyłem, konfrontując różne pomiary, że to 50 na liczniku samochodu to jest zawsze mniej niż rzeczywista prędkość. Więc jeżeli jadę 60, to mam 50 w pomiarze satelitarnym, natomiast sam samochód wskazuje przekroczenie o 10 km na godzinę. Więc jadę troszkę szybciej. A najbardziej ubolewam nad tym, że przepisy tworzone są czasami mało racjonalnie i wielokrotnie są sytuacje, kiedy właśnie ograniczenia, limity wydają się niepotrzebne i wtedy to jest taki moment, który prowokuje kierowców do przekraczania przepisów.
No, a czasami też jest tak, że no, ci, co egzekwują te przepisy, też zachowują się nieracjonalnie. Na przykład ty sobie jedziesz 2 kilometry szybciej, to jesteś zatrzymywany, a za chwilę 2 razy szybciej niż wolno jedzie wielka ciężarówka i nikt na to nie zwraca uwagi. Ja się z takim zjawiskiem spotkałem nieraz.
No trudno, to są elementy, które towarzyszą każdej działalności. Ja myślę, że to samo można powiedzieć o wielu środowiskach zawodowych.
Powróćmy do tego zawodu, powróćmy do muzyki, bo pedagogika to jest ten główny nurt działalności. Pianistyka także, słyszałem cię ostatnio na koncercie, ale jest jeszcze jeden bardzo, bardzo ważny element. To jest konkurs. Marzyłeś, żeby w Gdańsku odbywał się konkurs pianistyczny? Coś kiedyś na wzór takich spotkań młodych muzyków, coś takiego było, z tym, że tam byli muzycy różnych specjalności. Udało ci się ten konkurs stworzyć. W tej chwili jest to konkurs międzynarodowy, ma dużą renomę i niedługo się zacznie. Ale to mnie skłania do pytania o konkursy w ogóle, muzyczne. No bo wiemy, konkurs imienia Fryderyka Chopina w Warszawie pojawił się na początku ubiegłego stulecia, ale głównie po to, żeby troszeczkę odbarwić tę muzykę Fryderyka Chopina i spowodować, żeby znowu Chopin stał się kompozytorem popularnym. Za moment rozpocznie się najstarszy konkurs skrzypcowy na świecie, czyli konkurs Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Jak tak popatrzymy na mapę konkursów, to właściwie codziennie gdzieś na świecie jakiś konkurs się rozpoczyna. Co konkurs daje młodemu człowiekowi, skoro jest ich aż tyle?
Ja myślę, że to jest też taki element hazardu, motywacji dodatkowej, która przyświeca młodym ludziom w przygotowaniach do konkursu. Poza tym, no niestety tak jest urządzone życie muzyka wykonawcy, muzyka estradowego, że musi gdzieś zweryfikować swoje umiejętności i to publicznie w taki sposób, który przyniesie mu szansę na karierę pianistyczną. A więc młodzi wykonawcy szukają możliwości pojawienia się na konkursach, mimo tego, że są całkowicie świadomi faktu, iż konkurs niesie wiele zagrożeń. No, przede wszystkim to, że przez jakiś czas pracuje się wyłącznie nad konkretnym repertuarem, to myślę, że nie sprzyja rozwojowi. Po drugie, konkurs jest weryfikacją danej chwili. Więc może się okazać, że dzisiaj jestem nie w formie i tak jak w zawodach sportowych nie osiągam rezultatów, nie zdobywam medali i odpadam z rywalizacji konkursowej. To na pewno nie jest korzystne dla młodych ludzi. Ale są też takie elementy, które od nich już nie zależą. No, konkurs polega na tym, że wykonania uczestników są oceniane przez jury. Jury jest złożone z ludzi bardzo kompetentnych, bo takich się wybiera, zaprasza do udziału w konkursie, ale jednak ludzi, którzy wstają raz lewą, raz prawą nogą i jest bliskie prawdy stwierdzenie, że choćby taki element wpływa na ich sposób słyszenia, słuchania, nastawienia pozytywnego bądź mniej pozytywnego wobec wykonawcy. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Oczywiście jury jest na tyle duże, że tworzy się wypadkowa tej oceny. Niemniej, gdyby założyć, że daną produkcję słuchałoby inne jury, mogłoby się okazać, że wynik będzie też inny, czasami diametralnie inny.
Ale to bardzo ważne, to co powiedziałeś, bo ja chyba po raz pierwszy usłyszałem z ust, no także jurora, że nie tylko ten, który bierze udział w konkursie, może mieć gorszy dzień, bo na przykład, nie wiem, przyjdzie mu grać o godzinie 9 rano, a w nocy były ogłoszone wyniki i akurat na niego padło, ale także jurorzy nie są nieomylni.
Oczywiście, to jest naturalne i nie można mieć do nich o to pretensji. Poza tym reprezentują bardzo różne stylistyki, przyjeżdżają z różnych krajów, a więc preferują różny sposób gry. Ja muszę powiedzieć, że ostatnio miałem okazję, będąc na festiwalu chopinowskim w Dusznikach, słuchać kilku recitali pianistycznych laureatów pierwszych nagród największych konkursów na świecie. Byli to pianiści zdobywający laury w Brukseli, na konkursie Hamamatsu, w Leeds, na konkursie listowskim w Utrechcie, no i także laureat pierwszej nagrody ostatniego konkursu chopinowskiego. I obok nich występowały takie gwiazdy, których blask może nie świeci w tej chwili najsilniej, to są pianiści generacji już mijającej, nazwijmy to. I bardzo dużą różnicę można było zaobserwować pomiędzy stylem gry tych młodych ludzi i ludzi, którzy już od kilkudziesięciu lat są na estradach.
A jaka to różnica?
Na zupełnie inne kwestie zwracają uwagę. Młodzi pianiści, laureaci tych wielkich konkursów, czują się w obowiązku być przede wszystkim efektowni. A więc grają bardzo szybko, bardzo głośno i używają skrajnych kontrastów do budowania narracji muzycznej.
Ale to przecież nie o to chodzi.
No ale okazuje się, że otrzymują nagrody. Więc może to jest tak, że jeżeli zjawia się podczas przesłuchań kilkudziesięciu młodych artystów, to trzeba się za wszelką cenę jakoś wyróżnić. Dopiero wtedy, kiedy jest się odmiennym, to zwraca na siebie uwagę.
Może no, tu jest Dina Jofe powiedziała kiedyś na takim spotkaniu przy okazji konkursu warszawskiego, a przecież jest jurorką konkursu imienia Fryderyka Chopina oraz laureatką, że zawsze znajdzie się ktoś, kto zagra głośniej i zagra szybciej. I nie o to w tym wszystkim chodzi. To, co powiedziałeś, potwierdza to, co już nieraz słyszałem z ust różnych osób, nie tylko pianistów, również tych, którzy muzyki słuchają. Również w tym programie mówił to Konstanty Andrzej Kulka od Skrzypcach, że kiedyś, jak on słuchał muzyki, to wiedział, że to gra Schering, że to gra Heifetz, że to gra ktoś. A teraz, jak słucha skrzypków, to on nie wie, kto gra. Z pianistami też tak jest?
Myślę, że tak. Oczywiście to jest konsekwencja też dostępu do nagrań i może niekoniecznie krytycznego spojrzenia na to, co robią inni. Ja się cieszę z tych słów Diny Jofe, ponieważ tym bardziej jest to dla nas szansa dla konkursu bałtyckiego, że po raz drugi ona będzie zasiadała w jury i jest to juror, do którego można mieć absolutne zaufanie i do kompetencji i ludzkich i artystycznych, więc cieszę się bardzo.
A ja się bardzo cieszę, że Dina Jofe pojawi się niebawem w Gdańsku w takim razie, bo konkurs rozpoczyna się już
28
września.
Zaczynamy przesłuchania, tak.
No i także Radio Gdańsk będzie fundatorem jednej z konkursowych nagród, czyli po prostu takiego recitalu z nagraniem w naszym studiu imienia Janusza Hajduna. Z tego również się bardzo cieszę, przypominając za każdym razem przy tego rodzaju okazjach, że jednym z pierwszych laureatów podobnej nagrody, którą przyznajemy na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, był zupełnie nikomu nieznany pianista o nazwisku Rafał Blechacz.
Tak, to jest istotne, bo każdy koncert może być startem do wielkiej kariery.
Zatem trzymamy kciuki za konkurs. Bardzo się cieszę, że wśród jurorów konkursów muzycznych są tacy jak Waldemar Wojtal, którzy mają krytyczne podejście również do własnej pracy. Profesor Waldemar Wojtal, pianista, budowniczy, kierowca może nie rajdowy, ale lubiący jeździć samochodem. No i przede wszystkim pedagog był Państwa i Radia Gdańsk gościem. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękuję.